między dniem a dniem.
Minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Długo kazałeś na siebie czekać, ale w końcu jesteś. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
11 osób nie żyje, ponad 50 jest rannych. To z tych rosyjskich oficjalnych źródeł wynika. To jest najnowszy bilans ofiar wczorajszego zamachu w Petersburgu. W petersburskim metrze. Nie wiadomo jeszcze na pewno, kto stoi za tym zamachem, ale te obrażenia jednej z ofiar wskazują na to, że ładunek zdetonował zamachowiec samobójca, który pochodził z Azji Centralnej. Po tych wydarzeniach także ukraińska policja nasiliła środki bezpieczeństwa.
No, musimy mieć świadomość, że oczywiście to, co dzieje się w Rosji, to, co dzieje się na Ukrainie, bardzo często jest związane. W tym przypadku też może być związane. Na razie oczywiście nie wiemy dokładnie, kto stał za zamachem w Petersburgu. Tych wersji jest kilka. Pierwsza, najprostsza, która przychodzi do głowy i właściwie w jakiś sposób najbardziej w tym momencie popularna, czy ta, o której mówi się powszechnie, czyli że był to zamach dokonany przez islamskich terrorystów. Rosja ma tutaj jest bezpośrednio zaangażowana przez konflikty o charakterze też religijnym, ale z drugiej strony nie wyklucza się też innych wariantów. Putin ma co ukryć i z chęcią też by mógł chcieć wskazać na kogoś, kto właśnie stoi za tym zamachem, czyli rosyjskie służby bardzo często prowokują takie wydarzenia. Wiemy o tym z niedawnych historii, z tego, co się działo już w czasie rządów Putina. A w ukraińscy obserwatorzy podkreślają, że być może Putin też tą sytuację będzie chciał wykorzystać do tego, żeby obciążyć odpowiedzialnością na przykład Ukrainę, albo wskazać jakiś ukraiński ślad. I oczywiście Ukraina musi brać to pod uwagę, musi to rozważać i ma czego się obawiać. Też w kontekście tych ostatnich wydarzeń, które były na Ukrainie, czy są na Ukrainie od początku roku, nawet w relacjach polsko-ukraińskich. No, przypomnijmy, że rzeczywiście dzieli nas tylko kilka dni od tego, jak polski konsulat w Łódzku został ostrzelany przy pomocy RPG, wyrzutni granatników. No i w związku z tym narzuca się jakieś podobieństwo tego wydarzeń o charakterze terrorystycznym. Czy może za tym stać ten sam sprawca? No na razie to jest oczywiście tylko gdybanie, ale niewątpliwie, nawet jeżeli nie stoi, czy są to różne instytucje, nigdy nie wiemy, co może zrobić Putin, co może wymyśleć.
Jak to wpłynie na relacje, choćby polsko-ukraińskie w tej chwili? Jak ty na to patrzysz? Także też w kontekście tego, o czym chyba jednak zapominamy troszeczkę, patrząc przez pryzmat tych antypolskich, nazwijmy to, incydentów. A chodzi mi oczywiście o to, że cały czas na wschodzie Ukrainy trwają ostrzeliwania. Mamy informacje takie najświeższe, że mimo obowiązującego formalnie od 1 kwietnia zawieszenia broni, cały czas strzały się pojawiają.
Tak, no to zawieszenie broni to jest kolejne zawieszenie broni w zawieszeniu broni. Ja używam sformułowania matrioszka, bo od 2014 roku właściwie co jakiś czas jest ogłaszane zawieszenie broni i żaden z tych rodzajów nigdy nie był przestrzegany. Za chwilę okazuje się, że znowu rozlegają się strzały i nikt nawet sobie nie zawraca głowy tym, żeby powiedzieć, aha, już nie ma zawieszenia broni. I rzeczywiście 1 kwietnia też wybuchały pociski wystrzeliwane przez separatystów. Dzisiaj, ostatniej doby, zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy. Terroryści ostrzelali 48 razy terytorium Ukrainy. Wszystko, co dzieje się na Ukrainie, trzeba rozpatrywać na pewno w kontekście tego konfliktu na wschodzie. Ciężko jest uciec od patrzenia właśnie w ten sposób, że jednak to jest element, który determinuje też politykę ukraińską, też wydarzenia i to, co dzieje się w społeczeństwie. No i na pewno, myśląc o relacjach polsko-ukraińskich i tych wydarzeniach, które nazwałeś antypolskimi, ale może nie tyle antypolskimi, co wymierzonymi rzeczywiście w te relacje polsko-ukraińskie, od początku roku tych wydarzeń było dużo. No, można mówić o jakiejś kumulacji tych wydarzeń. Zaczęło się od zniszczenia pomnika w Hucie Pieniackiej, później zniszczenie pomnika w Bykowni, wymalowanie napisów na konsulacie w Lwowie, w końcu ostrzelanie konsulatu polskiego w Łódzku z granatnika. O, te wydarzenia niewątpliwie wpływają na relacje polsko-ukraińskie, ale bardzo często pojawia się ten trop i mowa o tym, że za tym może stać trzecia siła. I bardzo często też ukraińska opinia publiczna wprost mówi, że to jest Rosja. Przypomnę, że polscy politycy, zarówno minister obrony narodowej, jak też prezes PiS-u ostatnio jednak wprost wymienili i wskazali, że rzeczywiście ten trop może być słuszny, że za tymi wydarzeniami może stać Federacja Rosyjska.
Ale też nie brakuje takich opinii, które odnosząc się do właśnie do tej trzeciej siły, czy wpływu rosyjskiego na te wszystkie wydarzenia, że to jest tak naprawdę pewien element zastępczy w tej dyskusji. Znaczy nie dlatego, że to nie Rosja, tylko że brakuje dowodów. To znaczy jest jakaś słabość ukraińskich służb, że nie potrafią wykryć sprawców, wymierzyć sprawiedliwości szybko i przykładnie. Czy to, taka dyskusja też toczy się na Ukrainie? Bo to jest w Polsce odbierane jako pewien pretekst do tego, żeby na przykład jeszcze obarczać winą, nie wiem, ukraińskich nacjonalistów.
No to właśnie dlatego świadczy o tym, że to też może być prowokacja, bo prowokacja zawsze musi być tak skonstruowana, żeby była ciężka do udowodnienia i żeby wywoływała właśnie tego typu opinie. Oczywiście czytam i śledzę też opinie w polskim internecie dotyczące tego, tych relacji i tego, co się mówi o Ukrainie. I to był pierwszy trop, pierwsza reakcja bardzo dużej części opinii publicznej jest taka, aha, Ukraińcy nie chcą tego zbadać, nie chcą przeprowadzić śledztwa albo robią to nieudolnie. Właśnie dlatego to może świadczyć o tym też, że to są Ukraińcy. Te śledztwa zawsze są skomplikowane i to trzeba zrozumieć, że to nie są proste sprawy. Mało tego, nawet znalezienie bezpośrednich sprawców nie oznacza, że znajdziemy inicjatorów tych wydarzeń. To też należy zrozumieć. Natomiast w każdej takiej sytuacji trzeba zadać sobie podstawowe pytanie. I tak się przecież bada każdą formę przestępstwa. Dla kogo jest to korzystne? I jaki byłby cel dla jakiejś organizacji ukraińskiej, które przecież się nie przyznają. Żadna ukraińska organizacja do tego się nie przyznaje. Żadna polityczna siła na Ukrainie nie wspiera tych ataków. Więc jaki jest sens, żeby je robić? Jeżeli ktoś przeprowadza zamach o charakterze terrorystycznym i robi to świadomie wobec jakiegoś innego państwa, innej struktury, to przyznaje się do tego zamachu, bo chce powiedzieć tak, to zrobiliśmy my. Jeżeli nie wypełnicie naszych żądań, zrobimy to jeszcze raz. Żadna ukraińska organizacja do tej pory nie przyznała się do tych rzeczy. W związku z tym, no, jakie są postawy sądzić, że Ukraińcy są sprawcami tego. Natomiast no, musi niepokoić to, że te śledztwa są prowadzone tak, że do dzisiaj nie mamy żadnych sprawców. Przypomnę, i to wcale nie chodzi o to, żeby równoważyć te rzeczy, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o niszczenie pomników na cmentarzach ukraińskich w Polsce, też do tej pory nie znaleziono sprawców. Ja myślę, że tutaj jest poważny problem, jeśli chodzi o podejście na poziomie państwowym ze strony i władz Polski, i władz Ukrainy, bo my powinniśmy po prostu te śledztwa prowadzić razem. I rzeczywiście to powinny być śledztwa priorytetowe. Na Ukrainie jest tak dużo tych różnych wydarzeń o charakterze negatywnym, a my oczywiście patrzymy te, które się wpisują w sprawy antypolskie, ale przecież też dosłownie kilkanaście dni temu doszło do zabójstwa byłego deputowanego Dumy Rosyjskiej.
No i tam też mówiono o rosyjskim śladzie.
Tak, no ale to wydarzyło się w centrum Kijowa. No po prostu zabójstwo wyraźnie o takim charakterze demonstracyjnym i też przecież nikogo nie znaleziono. W ubiegłym roku zabicie dziennikarza, jednego z bardziej popularnych ukraińskich dziennikarzy, do dzisiaj też nie są ustaleni sprawcy. No, ukraiński wymiar sprawiedliwości ma problem nie tylko z tym śledztwem, ale ma problemy oczywiście z wieloma innymi sprawami, no nie wspominając, że sprawy Majdanu też do dzisiaj nie są rozstrzygnięte. To jest słabość państwa. Być może powinniśmy dlatego w sprawach polskich wyraźnie powiedzieć, że chcemy wspomóc te śledztwa i razem też po to, żeby sprawę wyjaśnić do końca i mieć pewność, kto za tym stoi, po prostu razem te śledztwa przeprowadzić.
A co znalazłeś w kijowskich archiwach KGB?
To w ogóle jest też ciekawa sprawa, bo jest związana z tym miejscem, w którym teraz jesteśmy, bo cała przygoda, tak to nazwijmy, z archiwami KGB rozpoczęła się, moja i Wojtka Pokory, rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy wtedy razem pracowaliśmy w Radiu Lublin. To właśnie w Radiu Lublin wtedy pierwszy raz opublikowaliśmy dokumenty, do których wtedy dotarliśmy, to były dokumenty, które dotyczyły więzienia NKWD 39-41 we Włodzimierzu Wołyńskim. Teraz to archiwum jest po raz kolejny otwarte. Można właściwie swobodnie korzystać ze wszystkich dokumentów z całego okresu funkcjonowania służb rosyjskich na terenie Ukrainy, czyli tam od 18 roku, 19 roku do roku 90.
Ty teraz opisałeś w Kurierze Wnet trzy dokumenty.
Staram się badać te wątki, które są związane z Polakami, a rzeczywiście tych dokumentów dotyczących Polaków w tym archiwum jest bardzo dużo, bo Polacy byli od początku funkcjonowania Sowietów grupą, która była wyjątkowo prześladowana. No akurat w Kurierze Wnet publikuję dokumenty i opisuje dokumenty. Jeden dotyczy sowieckiej inwazji 17 września 1939 roku. Dokument, który prezentuje, to pierwszy meldunek dotyczący przekraczania oddziałów Armii Czerwonej, jak to wyglądało, jak były niszczone strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza i ten pierwszy moment wojny właściwie. Drugi dokument, który publikuje, to dokument, który dotyczy wyboru Karola Wojtyły na papieża, jak KGB to oceniało, jak i widziało w tym niebezpieczeństwa. Bardzo ciekawy dokument, bo właściwie dokładnie to, czego się obawiali, to mieli czego się obawiać. I też już w tym dokumencie są sugerowane pewne rzeczy, które być może dzisiaj rozumiemy, jakie były następstwa tych metod, które wtedy były już sugerowane, że należy podjąć. A trzeci dokument dotyczy z kolei oceny wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. I to jest też istotny dokument, bo wprost wskazuje na przykład reakcję Polaków, którzy w tym czasie byli na Ukrainie. Zresztą wiele osób jest wymienionych z imienia i nazwiska, a wśród nich są osoby, które potępiały stan wojenny. Widać, jak wśród tych obywateli Polski, którzy w tym momencie przebywali w Sowietach, jak cały czas funkcjonowała agentura. Ale to jest drobny wycinek, bo dokumentów, które dla Polaków są interesujące, po prostu są tysiące. A te tomy dokumentów KGB w Kijowie to jest 7 kilometrów akt.
Ja rozumiem, będziesz nimi podążał.
Tak, no to jest temat, który wciąga. Mam nadzieję, że w tym roku pokażemy, uda nam się zrealizować pewien projekt szerszy dotyczący właśnie archiwów KGB.
To jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o wizy, o zniesienie wiz unijnych dla Ukrainy. Już 6 kwietnia parlament ma się tym zająć. Ukraińcy chyba tak dreptają i przebierają nogami w zniecierpliwieniu.
Ten termin oczywiście znoszenia wiz do Unii Europejskiej to jest kolejny termin, już wielokrotnie miało do tego dojść, a chyba najgorszą rzeczą jest, że jak to do tego już dojdzie, to okaże się, że to wcale nie jest taka sprawa, jakby wyglądała w tych marzeniach Ukraińców i to wcale nie jest prosty proces, bo chociaż wiz nie będzie, ale Ukraińcy będą musieli pokazać, że mają zaproszenia, że mają zarezerwowane na terenie Unii Europejskiej nocleg, że mają odpowiednią ilość pieniędzy i okaże się, że to, o czym marzyli, ta otwartość Europy wcale taką otwartością nie jest.
Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie, był gościem Radia Lublin. Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.